Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka zaprasza do wysłuchania artykułu Ferdynand Ruszczyc – Ziemia. Tekst Joanna Jaśkiewicz. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Kariera malarska Ferdynanda Ruszczyca trwała bardzo krótko. Szybko osiągnął dojrzałość artystyczną i zyskał pozycję w środowisku artystycznym. A zaledwie dekadę później porzucił pędzel i skupił się na innej działalności. Jednym z kluczowych dzieł na tej drodze była Ziemia, obraz, który przysporzył Ruszczycowi rozgłosu i który do dziś pozostaje jedną z ikon polskiego modernizmu. W 1892 roku Ferdynand Ruszczyc rozpoczął regularne studia na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Miał już za sobą kilka lat studiowania prawa, połączonego z uczęszczaniem do akademii w roli wolnego słuchacza. W tym samym czasie, co Ruszczyc w Petersburgu, uczyli się m.in. Kazimierz Stabrowski i Konrad Krzyżanowski. Trafili oni na okres dużych przemian w rosyjskim środowisku artystycznym. Petersburska Akademia, będąca dotąd instytucją bardzo konserwatywną, w latach 90. zaczęła się mocno modernizować. Lija Skalska-Miecik tak opisywała zachodzące na uczelni zmiany. Zachęceni perspektywą demokratyzacji i odnowy Akademii w przygotowaniu reformy biorą udział Ilija Riepin, Archip Kuindzi, Iwan Szyszkin, Wasilij Polenow i inni wybitni rosyjscy artyści. Z pewnością skorzystał na nich Ruszczyc, który od 1894 roku był studentem Szyszkina, a później Kuindziego. W 1897 roku Ruszczyc skończył studia i uzyskał tytuł artysty. Latem kolejnego roku wyruszył w zagraniczną podróż, a po powrocie osiadł w swoim ukochanym domu rodzinnym w majątku Bohdanów, obecnie na terenie Białorusi. Niedługo później, we wrześniu 1898 roku, zaczął pracę nad dziełem, które miało mu przynieść rozgłos i uznanie. Dziennik artysty i zachowane szkice pozwalają prześledzić etapy powstawania obrazu, zwanego w notatkach naprzemiennie – Wołami i Ziemią. Jak to często w przypadku Ruszczyca bywało, proces obfitował w zmiany koncepcji i momenty zwątpienia. Stosunek mój do obrazu zmienia się co chwila. Na przemian przeważają zalety i błędy, zanotował 1 października, mniej więcej po 2 tygodniach pracy. 3 dni później pisał. Woły udały się, zdaje się nieźle, ale co do błękitu nieba, doprawdy nie wiem, czy jest możliwy. Artysta nie odnotował dokładnej daty zakończenia pracy, ale 17 grudnia zaznaczył, że obraz został spakowany i wysłany koleją na swoją pierwszą wystawę. Publiczna prezentacja Ziemi w pewnym sensie wyznacza moment wejścia Ruszczyca w artystyczną dojrzałość. Malarz stale utrzymywał kontakt ze środowiskiem petersburskim i to właśnie tam, na pokazie Miru Iskustwa, w styczniu 1899 roku można było oglądać obraz po raz pierwszy. Niewiele później Ziemia została pokazana na wystawie wiosennej Petersburskiej Akademii. Z kolei w grudniu tego samego roku obraz miała okazję poznać warszawska publiczność odwiedzająca gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Mimo młodego wieku Ruszczyc był już w tym czasie rozpoznawalny zarówno w Petersburgu, jak i w Warszawie. Jednak to właśnie Ziemia zwróciła na niego uwagę krytyków i ugruntowała jego pozycję. Za rodzaj artystycznego credo Ruszczyca można uznać słowa: piękno jest wszędzie, gnieździ się w najbliższym i najprostszym. Trzeba je tylko dostrzec. Malarz najchętniej pracował w rodzinnym domu, a motywów szukał w jego najbliższym otoczeniu. W zwyczajnych, niezbyt porywających widokach dostrzegał potencjał, który umiejętnie wydobywał środkami malarskimi. Tak było również w przypadku Ziemi. Obraz przedstawia mężczyznę idącego za pługiem zaprzęgniętym w parę wołów, który wyłania się zza grzbietu pagórka. Nad nim kłębią się ciężkie chmury. Tę prozaiczną scenę Ruszczyc zamienił w monumentalne dzieło za pomocą odpowiedniej kompozycji. Po pierwsze, obraz ma duży format, 171 na 219 cm, który sam w sobie nadaje prostemu motywowi podniosłości. Punkt widzenia został obniżony, co całkowicie zmienia odbiór przestrzeni. Staje się to uderzające, jeśli porównamy obraz z fotografią Jana Buchaka, na której uwiecznione zostało miejsce namalowane przez Ruszczyca. W rzeczywistości wzniesienie było niewielkie i częściowo porośnięte drzewami. Tytułowa ziemia w praktyce zajmuje niewielką część powierzchni płótna. Większość to zachmurzone niebo, które zdaje się ciążyć nad pochylonym mężczyzną. Obraz Ruszczyca jest dziełem bardzo oryginalnym, choć można się pokusić o wskazanie kilku źródeł inspiracji. Jako pierwszy nasuwa się wspomniany już Kuindzi, który pozostał dla Ruszczyca wielkim autorytetem i z którym utrzymywał kontakt nawet po ukończeniu studiów. To od niego Ruszczyc przejął romantyczny stosunek do natury, traktowanej jako samodzielny byt. Za jego pośrednictwem zbliżył się też do sztuki skandynawskiej, w której można upatrywać wielu analogii do ziemi, zwłaszcza w partii nieba ze skłębionymi obłokami. Michał Hacke wskazuje ponadto na wystawę Claude'a Moneta, którą Ruszczyc oglądał w Paryżu kilka miesięcy przed malowaniem ziemi. Zrobiła ona na nim wielkie wrażenie, o czym pisał w dzienniku. Należy ona do najsilniejszych wrażeń moich w Paryżu. Patrząc na te roztopione farby, na to powietrze tak dziwnie oddane, odczułem wiele rzeczy, których dawniej nie znałem. Było to jakieś objawienie. Po nim nie chciałem żadnych obrazów widzieć. Sam temat obrazu nie jest szczególnie nowatorski. W polskiej sztuce XIX i początku XX wieku znajdziemy całą masę przykładów wykorzystania motywu orki. U Józefa Chełmońskiego jest ona przedstawiona realistycznie. Leon Wyczółkowski zamienia ją w wyrafinowane studium kolorystyczne, a Witold Wojtkiewicz ironicznie przedrzeźnia swoich poprzedników. Obraz Ruszczyca budzi z kolei przeczucie, że mamy do czynienia z monumentalnym symbolem, choć jego wymowa nie jest jasna. Twórczość Ruszczyca można wpisać w nurt symbolizmu. Nie jest to jednak symbolizm znany choćby z obrazów Jacka Malczewskiego. Ruszczyc nie operował fantastycznymi postaciami, nie tworzył alegorii, lecz malując widoki z okolic Bohdanowa, nadawał im atmosferę, która wzbudza w odbiorcy emocje. Patrząc na jego obrazy, mamy przeczucie głębszej treści. Nie dostajemy jednak żadnych wskazówek. Interpretacji musimy poszukać sami. Być może z tego powodu ziemia wzbudzała i nadal wzbudza duże zainteresowanie krytyków i badaczy. Obraz okazał się na tyle pojemny znaczeniowo, że każdy odnajdywał w nim nieco inne treści. Z uwagi na sytuację Polski pod zaborami pojawiały się oczywiście głosy utożsamiające tytułową ziemię z ojczyzną, nad którą fantastyczne chmury wiszą jak przeznaczenie. Częściej jednak obraz odczytywano bardziej uniwersalnie, jako opowieść o relacji między człowiekiem a naturą. W ten sposób postrzegał ziemię Jerzy Remer. Mimowoli ciśnie się na usta odwieczne imię Gai, wszystko żywiącej, życiodajnej, wyobrażenia twórczej potęgi. Matka Ziemia jest ziemią Ruszczyca, fizyczną i duchową własnością, jego ciałem i sercem, źródłem i przedmiotem ukochania wszystkiego, co na niej widzi. W niektórych interpretacjach tytułowa Ziemia przybiera drapieżne oblicze. Staje się tym, czym jest, żywiołem, jakąś potężną, olbrzymią bestią o potwornym, okrągłym cielsku. A człowiek marna, drobna, na każdym kroku zależna od niej istota uroczyście i pokornie sprawuje, niby jakiś mistyczny kult, swoją wieczną, znojną pracę skazańca. Obraz Ruszczyca doczekał się także odniesień w innych tekstach kultury. Wspomniany Bułhak, skądinąd serdeczny przyjaciel Ruszczyca, kilka razy nawiązywał do niego kompozycją swoich fotografii. Najsłynniejszym odniesieniem jest jednak scena z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, reżysera, który wyjątkowo często wprowadzał dzieła polskich malarzy na ekran. Ziemia zdecydowanie należy do dzieł, które trzeba zobaczyć na żywo. Tak, by mogła w pełni oddziaływać swoim rozmiarem i kolorystyką. Przy okazji pobytu w Warszawie warto wybrać się do Muzeum Narodowego i spędzić chociaż chwilę przed obrazem, szukając własnego klucza do odczytania jego treści, a może po prostu chłonąc jego nastrój.